Dziś przyjrzymy się bliżej temu, jak podcasty trafiają do słuchaczy. Może się wydawać, że to proste, klikamy play i tyle, ale za kulisami dzieje się całkiem sporo. Inspiracją jest dla nas analiza ze strony randomseed.pl, gdzie autor opisał ciekawą zmianę w swoim podejściu do dystrybucji. Spróbujemy to trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, co?
Jasne. No więc... Generalnie w świecie podcastów działają platformy, które zajmują się takimi trzema głównymi zadaniami. Po pierwsze, przechowują pliki audio. Często też je konwertują, na przykład z WAV na MP3.
Okej, czyli magazyn.
Tak. Po drugie, prezentują odcinki na stronie www, wiesz, z opisami, grafiką, no i oczywiście z odtwarzaczem. A po trzecie, i to jest chyba kluczowe, dystrybuują informacje o nowych odcinkach.
I tutaj właśnie, jak czytamy na randomseed.pl, pojawia się ten słynny RSS. Trochę stara technologia, prawda?
No, bardzo stara. RSS, czyli Really Simple Syndication. Naprawdę prosta dystrybucja. To standard, który ma swoje lata, jeszcze sprzed ery podcastów tak naprawdę.
Ale wciąż działa.
Dokładnie. To jest po prostu plik tekstowy. W formacie XML. Taka, powiedzmy, lista odcinków podcastu. Masz tam tytuły, opisy, linki do grafik, no i co najważniejsze, bezpośrednie adresy URL do plików audio.
Czyli taki publiczny spis treści.
Można tak powiedzieć. Ten plik, nazywany feedem, jest odczytywany przez różne aplikacje podcastowe. Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, co tam kto lubi. One regularnie sprawdzają ten plik.
Aha. Czyli dlatego mogę słuchać tego samego podcastu w różnych aplikacjach? Bo wszystkie czytają ten sam feed?
Zgadza się. Pobierają listę odcinków, a często też od razu kopiują pliki dźwiękowe na swoje serwery. To daje twórcom pewną elastyczność. Nie są przywiązani do jednej platformy.
No właśnie, autor z randomseed.pl pisze, że przez długi czas, chyba 7 lat, używał SoundCloud.
Tak, najpierw do wszystkiego, a potem sytuacja się trochę zmieniła. Zaczął sam generować swój własny plik RSS.
Po co?
SoundCloud zaczął mu służyć głównie jako magazyn na pliki MP3 i dostawca tego odtwarzacza na stronę. Ale autor chciał mieć większą kontrolę nad tym, jak jego podcast jest dystrybuowany. No i pojawił się też problem kosztów.
A, czyli płatny plan.
Mhm. Płatny plan w SoundCloud, który oferował różne dodatkowe funkcje społecznościowe, jakiś tam mastering. Rzeczy, których autor, jak pisze, w ogóle nie potrzebował. Płacił w zasadzie za trzymanie plików.
Rozumiem. No i co zrobił? Szukał alternatywy?
Tak. I tu robi się naprawdę ciekawie. Podobno po rozmowie z AI zdecydował się na dość radykalny krok.
To znaczy?
Zrezygnował z SoundCloud jako miejsca do przechowywania plików i przeniósł je do, uwaga, Internet Archive.
Internet Archive? To od archiwizacji starych stron internetowych.
Dokładnie to. Ta organizacja non-profit, założona w 1996 przez Brewstera Cahela, ma misję archiwizacji internetu. Ale, co ciekawe, pozwala też zarejestrowanym użytkownikom wgrywać i udostępniać własne treści, w tym audio. I to za darmo.
Niesamowite. Czyli po prostu wrzucił tam swoje MP3 i co? Zmienił linki w swoim pliku RSS?
Dokładnie tak. Skoro sam kontrolował feed, to po prostu zaktualizował w nim adresy URL, tak żeby wskazywały na pliki w Internet Archive. Proste.
Pomysłowe. A co z odtwarzaczem na stronie? Bo ten pewnie był z SoundCloud.
Tu też znalazł rozwiązanie. Zauważył, że YouTube, do którego i tak już wcześniej wysyłał swój feed RSS, automatycznie tworzył kopię jego odcinków w formie wideo ze statyczną grafiką.
Czyli wykorzystał YouTube jako...
Jako darmowy hosting i odtwarzacz. Po prostu wstawił na swoją stronę odtwarzacz z YouTube, który serwował pliki z serwerów Google.
Czyli mamy darmowy magazyn w Internet Archive i darmowy odtwarzacz z YouTube. Ale czy to nie ma jakichś minusów? Ten autor wspominał o potencjalnych problemach.
Owszem, wskazuje na to. Internet Archive jest darmowe, ale transfery mogą być wolniejsze, zdarzają się przerwy w dostępności, no i interfejs jest, powiedzmy, dość specyficzny. Nie jest to nowoczesna platforma hostingowa.
A YouTube?
YouTube jako odtwarzacz to z kolei stabilność i dostępność dużej platformy, no i te kopie zapasowe plików hostowane przez Google. Ale kluczowe jest tu coś innego.
Co takiego?
Ta kontrola nad RSS. Autor odzyskał pełną niezależność. Może jutro przenieść pliki gdzie indziej, może zmienić odtwarzacz. Dopóki aktualizuje linki w swoim pliku RSS, jego subskrybenci nawet tego nie zauważą.
Rozdzielił poszczególne elementy: treść, magazyn, odtwarzacz.
Dokładnie. Ta historia z randomseed.pl świetnie pokazuje, jak stara technologia jak RSS, która była popularna jeszcze przed całym tym boomem na podcasty, wciąż daje twórcom realną niezależność od wielkich platform.
Czyli to nie jest tylko techniczna ciekawostka dla zapalańców.
Absolutnie nie. To ilustracja szerszego zjawiska, jak otwarte standardy pozwalają zachować kontrolę nad własną cyfrową twórczością, dają elastyczność.
Więc dla nas, odbiorców, to może być sygnał, że za tym prostym przyciskiem play kryje się cała sieć zależności, wyborów technologicznych, które wpływają na dostępność treści.
Mhm. I może warto się zastanowić nad tym szerzej. Ten przykład dotyczy podcastów, ale przecież podobne dylematy mamy w wielu innych obszarach cyfrowego życia. Kontrola nad danymi, treściami, tożsamością.
Czy wygoda, jaką oferują nam wielkie, zintegrowane platformy, jest zawsze warta potencjalnej utraty kontroli i elastyczności?
No właśnie. To jest pytanie, które chyba warto sobie czasem zadać. Czy zawsze ten najłatwiejszy wybór jest dla nas na dłuższą metę najlepszy? Dobre pytanie na koniec, myślę.